Studencka popołudniówka.
Cześć, pora rozpocząć studencką popołudniówkę. Przy mikrofonie witają się z Wami Agata Mieczkowska
i Katarzyna Synowiec.
Kasia jest dzisiaj pierwszy raz w roli prowadzącej, więc bardzo cieszymy się i witamy Kasię właśnie na tym stanowisku. A w studio czekają już nasi goście, studenci Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Hania Świętojańska.
Cześć.
Emilia Kijewska.
Cześć.
Jakub Trendowicz.
Cześć.
Oraz Magdalena Kopaczewska.
Cześć.
Dzisiejszym naszym tematem będzie przede wszystkim temat Młodzi w Kościele, ale naszą dzisiejszą audycję chciałobyśmy rozpocząć od takiego głównego tematu, ponieważ chciałobyśmy poruszyć temat tegorocznej Lednicy 2000, która będzie miała już miejsce w najbliższą sobotę, czyli 4 czerwca.
Stąd nasze pierwsze pytanie. Jakie są Wasze wspomnienia, doświadczenia z Lednicy?
Ja muszę powiedzieć, że to jest taki wyjątkowy czas. Fajnie jest tam pojechać, fajnie jest tam wrócić. Jest to takie trochę spotkanie, kiedy możemy się spotkać wszyscy jako młodzież, ale też właśnie w takim duchu wiary, z ludźmi, z wartościami, gdzie możemy się wyspowiadać, możemy pójść na adorację, możemy się pomodlić. Jest też modlitwa tańcem, więc jest to taki bardzo, bardzo dobry czas.
Dla mnie jest to zawsze czas ładowania baterii i taki czas, gdzie ładuję się przede wszystkim też nadzieją, że młodzi są jeszcze w kościele, bo zawsze te rzesze młodych osób, które widać na Lednicy, to tak podnoszą na duchu, że nasza wiara też jednak jeszcze opiera się na młodych i dlatego jest to dla mnie takie niesamowite doświadczenie, że my młodzi chcemy się razem spotkać przy Panu Jezusie, no i Lednicy co jest właśnie takim miejscem.
Tak jak Magda powiedziała, że to jest czas bardzo radosny, ale myślę, że od nas wszystkich, którzy byliśmy na Lednicy, wymagał ogromnego poświęcenia. Tym bardziej, że wiadomo jak to wyglądało, trzeba było wcześniej się tam też znaleźć, trzeba było ustać, jak to się mówi, swoje. No ale wszystko wynagrodziła jakby ta wspólna modlitwa, wspólna Eucharystia, tańce i śpiewy.
A ile razy byliście na Lednicy?
U mnie, licząc wszystko i raz Lednicę dzieci i też zeszłoroczną, taką niepełną, no to 7.
Ja akurat miałam możliwość jeszcze być przed pandemią, więc byłam tylko 2 razy.
Ja również przed pandemią, stacjonarnie 3 razy.
Ja przed pandemią 4 albo 5 i nie mogę się doliczyć, czy to było 4 czy 5.
No właśnie, no i z tego, co odpowiadacie, widzimy, że jednak wracaliście na tą Lednicę. To co was w niej tak naprawdę tak mocno urzekło, że wasze serce ciągnęło właśnie na pola lednickie?
Wydaje mi się, że ten duch młody, duch młody, Boży Duch, powiedziałabym tak, jest to czas właśnie takiego wspólnego uwielbiania Pana Boga, wspólnej modlitwy i chyba to tak przyciąga, że zawsze chce się tam wracać, że ma się gdzie też wracać. Wielkie wrażenie na mnie robi ten tłum, że to nie jest tam, nie wiem, 5 osób, 10 osób, to są 1000 osób młodych, które zbierają się w tym celu, aby uwielbiać Pana Boga. To robi na mnie ogromne wrażenie i daje właśnie też takie poczucie nadziei, tak jak już Kuba mówił, że młodzi są w kościele.
Lednice przede wszystkim tworzą młodzi ludzie, których spotykamy najczęściej jedyny raz w życiu, ale naprawdę wtedy wywiązują się niespotykane rozmowy, które naprawdę mają wielkie znaczenie w życiu nie tylko moim, ale i mojego rozmówcy. Zresztą pamiętam, że na Lednicy dużo osób chodzi z tabliczkami Free Hugs, czyli darmowe uściski. I to jest też takie niezwykłe, że pierwszy raz widzisz człowieka i jednak nawiązujesz z nim kontakt, bo zawsze oczywiście oprócz uścisku nawiązuje też się rozmowa.
Muszę przyznać, że mi osobiście ciężko było zebrać się do pojechania pierwszy raz na Lednicę z tego względu, że jednak jest to na świeżym powietrzu, to jest zazwyczaj w czerwcu, jest ciepło i też nie byłam nigdy, byłam wcześniej na Światowych Dniach Młodzieży i jakoś tak nie potrafiłam się do tego zebrać, ale po tym, po całej wspólnej Eucharystii, po właśnie przejściu przez tą rybę, to wszystko tak fajnie wyglądało i to było takie niesamowite doświadczenie, jak mogliśmy być tam wszyscy wspólnie razem. I każdy zanosił jakąś intencję i to było niesamowite.
Ja jeszcze może dodam to, co mi się teraz przypomniało. Za czasów jeszcze jak żył świętej pamięci ojciec Jan Góra, to on zawsze powtarzał: kochani, jesteście bardzo kochani. I to zawsze taki miało taki wydźwięk i zawsze ile razy to powtarzał, to taka budziła się właśnie we mnie taka radość i że jesteśmy właśnie tam wszyscy wspólnie jako ukochane dzieci Pana Boga. Teraz dalej, mimo że już ojciec Jan jest po tej drugiej stronie, to nadal są powtarzane te słowa, więc ma to ogromny sens i ogromne znaczenie dla mnie.
Mnie jakoś jeszcze też właśnie w Lednicy bardzo urzekła ta jej specyficzna duchowość, że jest skierowana nie do jednej grupy, nawet młodzieży nie do tylko jednej ograniczonej grupy, tylko tam jest miejsce dla każdego. Każdy tam może znaleźć swoje miejsce, każde spektrum zainteresowań, działania danego człowieka, wszyscy mogą się wspólnie spotkać. Lednica właśnie jednoczy tych wszystkich ludzi. To jest dla mnie też takie budujące, że to jest wspólnota dla każdego, tak na dobrą sprawę.
Co zaskakujące, mój kuzyn, niestety już niewierzący, też był na Lednicy i sam powiedział, że bez znaczenia, czy jesteś właśnie osobą wierzącą, praktykującą, czy nie, ale twoim obowiązkiem jest być przynajmniej raz w życiu na Lednicy.
W waszych wypowiedzi też można wywnioskować, że jesteście bardzo związani z tymi ludźmi przez modlitwę, wspólne tańce, ale Lednica to też temat przewodni, więc stąd moje pytanie, jak wy odniesiecie się do obecnego tematu, czyli na krańce świata?
Według mnie, tak, ten hasło tegoroczne na krańce świata ma jakoś nam przypominać na nowo tak zawołanie lednickie, tak? Ludzie Ewangelii, daleko nieście imię Chrystusa, żeby mamy w tym obecnym świecie, już takim trochę też popandemicznym, gdzie było trochę tego zamknięcia, na nowo wyjść, na nowo głosić Pana Jezusa właśnie na krańce świata i nie ustawać tym, nie lękać się, po prostu głosić.
Myślę, że to hasło nawołuje nas też do tego, abyśmy nie zamykali się tylko na swoje otoczenie, ale żebyśmy wychodzili ewangelizować tam, gdzie tego Boga nie ma, tam, gdzie jeszcze to Słowo Boże nie dotarło. I powinniśmy też o tym pamiętać, dlatego myślę, że to hasło powinno zwrócić na to naszą uwagę.
Tak, jeszcze tutaj dodam, właśnie na stronie Lednicy był taki fragment z felietonu Ojca Jana Góry. I on też odwołał się do tego fragmentu na krańce świata. Niektórzy szukają braci daleko, bardzo daleko, nie docierając do tych, którzy są najbliżej. Inni docierają do siebie nawzajem, uważając za cel tych, których Pan Bóg postawił na ich drodze. Tak więc niekoniecznie tam, ale właśnie tutaj, najbliżej jak można, są często nasze własne krańce świata. Najdalszym jednakże krańcem świata jestem ja sam dla samego siebie. Tam dotrzeć jest najtrudniej. I wydaje mi się, że to jest właśnie też ta kwintesencja, oprócz takiego klasycznego podejścia, żeby na krańce świata, co też jest oczywiście bardzo ważne, to żeby w tym swoim środowisku głosić Słowo Boże i też umieć spróbować dojść do samego siebie. Wydaje mi się, że to jest najtrudniejsze, tak jak właśnie mówi ojciec Jan Góra, ale jest to potrzebne i bardzo ważne.
Z tego, co powiedzieliście, no to na krańce świata to też nie odnosi się dosłownie do krańców świata, więc tutaj lokalnie. Więc jak tutaj młodych ludzi, którzy może jeszcze się wahają, zachęcilibyście do wyjazdu na Lednicę?
Myślę, że najważniejsze w Kościele jest świadectwo. Czyli postarałbym się w jak najprostszy sposób danemu człowiekowi powiedzieć, co się dzieje na Lednicy. To znaczy, to jest sprawa indywidualna dla każdego, jak kto przeżyje Lednicę, ale opowiedziałbym ze swojego doświadczenia, ale też z tego, które zebrałem od innych, czyli jak Lednica zmienia człowieka, co ona takiego daje, jak ona uznośla, jak ta duchowość pokazuje na nowo właśnie naszą wiarę, jak ona ją na nowo definiuje. I też myślę, że tutaj by mi akurat pomogło to, że przez jakiś czas ponad rok, byłem w ruchu lednickim, dlatego też tą duchowością też żyłem nie tylko spotkaniem, ale też w miarę przez cały rok. Dlatego opowiadałbym o tej duchowości lednickiej, ojciec Jan Góra zbudował.
Ciężko jest tak zachęcić i powiedzieć coś, co powinno kogoś zachęcić. Wydaje mi się, że jest to trudne w pewnym sensie. Wydaje mi się, że powinniśmy po prostu powiedzieć takiej osobie, żeby po prostu przyszła z nami, żeby tak naprawdę pojechała w większości przypadków i żeby zobaczyła tego żywego ducha Kościoła, młodego Kościoła. I wydaje mi się, że oprócz tego świadectwa, o którym Kuba mówił, po prostu każdy musi spróbować, wydaje mi się, żeby i po prostu stwierdzić, czy jest to dla niego, czy nie.
Myślę, że też dużą zachętą do przyjazdu na pola lednickie są zdjęcia z ubiegłych lat, jakie może nie tyle, co są materiały prasowe udostępniane przez samą Lednicę, ale które sami my wrzucamy. Wszelakie opowieści, historie, jakie się z tym związały, podzielenie się naszymi przeżyciami. Myślę, że to najbardziej zachęci.
Warto jest młodym ludziom przekazywać świadectwa, swoje doświadczenia, ponieważ to może przemienić ich serca i może ich też właśnie w jakiś sposób zachęcić na Lednicę. I tak jak Emilka wcześniej powiedziała, że przynajmniej raz w życiu każdy młody człowiek powinien być na Lednicy i powinien przekonać się, jaka to jest wspólnota ludzi, że takie spotkania, bo kojarzą nam się pielgrzymki ze starszymi osobami, a właśnie Lednica jest to wydarzenie, które otwiera też serca młodych ludzi na Pana Boga.
Mhm. Pięknie właśnie powiedzieliście o swoim doświadczeniu z Lednicą i powiedzieliście także, że właśnie Lednica skierowana jest właśnie do ludzi młodych, ale nie możemy zapomnieć, że ci młodzi ludzie z kimś przyjeżdżają, z duszpasterzami, z księżmi, z siostrami zakonnymi. I właśnie teraz wysłuchajmy księdza Mateusza Pstrągowskiego, który jest również studentem Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, ale jest także kapłanem i duszpasterzem młodzieży i niejednokrotnie bywał właśnie na Lednicy i dlatego opowie on ze swojego doświadczenia kapłańskiego o swoim doświadczeniu z młodzieżą, a także Lednicy. Posłuchajmy.
To, co odkrywam jako najważniejsze w pracy z młodzieżą, to przyjęcie tego młodego człowieka, nieocenianie go i towarzyszenie mu w jego życiu. To jest to, czego uczy nas Chrystus. Przyjmuje ciebie takiego, jakim jesteś i chce być obecny w twojej zwykłej codzienności. Ktoś może zapytać, no dobrze, a co ze zmianą myślenia, co z nawróceniem? Jezus najpierw powoływał, a później ci ludzie się nawracali. Później ci ludzie zmieniali swoje myślenie, odkrywali wartości. Kiedy prowadzę różnego rodzaju grupy czy wspólnoty młodzieżowe, to zauważam, że prowadząc całą grupę, bardzo ważne jest to indywidualne podejście. Każdy z tych młodych ludzi jest inny, każdy jest wyjątkowy, każdy ma inną historię życia, nad którą trzeba się pochylić, którą trzeba inaczej też prowadzić. I zauważam też to, że do wspólnot młodzieżowych młodzi ludzie nie dołączają głównie po ogłoszeniach duszpasterskich, po zaproszeniach z ambony, ale przede wszystkim dołączają po tych indywidualnych rozmowach. Kiedy spotykasz tego młodego człowieka w szkole, w drodze do kościoła, w domu podczas wizyty duszpasterskiej, kiedy zapytasz go, czym się interesuje, jaki jest, i wtedy go zapraszasz, a może byś przyszedł do naszej wspólnoty, do naszej grupy, zobaczył, może ci się spodoba, może zostaniesz na dłużej. Takich osób po takich spotkaniach przychodzi najwięcej, a myślę, że mniej z ogłoszeń duszpasterskich. I te spotkania młodzieżowe, które się co roku odbywają na Lednicy, może poza pandemią, myślę, że są doskonałą okazją do tego, że młody człowiek może właśnie doświadczyć, jak bardzo jest przyjęty i ukochany we wspólnocie Kościoła przez Pana Boga, ale też drugiego człowieka. Kiedy podczas tej wspólnej modlitwy, tam na polach lednickich, podczas tych tańców uwielbieniowych, kiedy możesz poczuć się wolny, nikt cię nie ocenia, możesz właśnie tego doświadczyć, jestem przyjęty. I myślę, że najważniejszą taką przestrzenią na Lednicy jest również ta spowiedź, taka może nieco inna, nie przy kratkach konfesjonału, ale na tych polach. Pewnie dłuższa, bo żaden czas nas nie goni, nie jesteśmy jakoś czasowo ograniczeni. Myślę, że te spotkania sprawiają i dają to poczucie, jak Kościół jest otwarty dla młodego człowieka, jak młody człowiek może się rozwijać w Kościele, poznawać Boga, drugiego człowieka, ale też samego siebie. I z tych spotkań wracamy mocniejsi do naszych wspólnot parafialnych, do naszej codzienności, bo ten fundament, ta podstawa, czyli to, co jest codzienne, to jest najpiękniejsze. Ale od czasu do czasu potrzebujemy takich wyjazdów, jak chociażby na spotkania młodych w Lednicy. Dlatego polecam te spotkania każdemu człowiekowi, młodzieży, ale też duszpasterzom, aby pojechać i doświadczyć czegoś innego i aby wrócić umocnionym do swojej wspólnoty parafialnej.
Dziękujemy księdzu Mateuszowi za wypowiedź i zapraszamy do odsłuchania tegorocznego hymnu lednickiego.
Odzyskaj wolność, nadzieję i ruszaj.
Wracamy po krótkiej przerwie muzycznej. Mogliśmy wysłuchać tegorocznego hymnu Lednicy na krańce świata i jak mogliśmy usłyszeć bardzo często pojawiające się tam słowo, to właśnie na krańce świata. I przed przerwą mówiliście o tym, że na krańce świata nie do końca może oznaczać to, że wyjeżdżamy gdzieś daleko, w dalekie kraje, na inne kontynenty, ale że właśnie ewangelizujemy w naszym środowisku. Ale my właśnie z Kasią postanowiłyśmy podejść do tego tematu też troszkę już inaczej i dlatego wysłuchajmy teraz wolontariusza Łukasza, który był na misjach w Peru i opowie nam właśnie o swoim doświadczeniu bycia chrześcijaninem właśnie na krańcach świata.
Szczęść Boże, cześć, witam Was bardzo serdecznie, ja mam na imię Łukasz i 4 lata temu wyjechałem na misję. Wyjechałem do stolicy Peru, do Limy, gdzie pracowałem wśród chłopaków ulicy. Pracowałem w domu, który się nazywa Casa Acogida Don Bosco, czyli Dom Księdza Bosco. W tym domu było około 70 chłopaków z bardzo różnych środowisk, z bardzo różnych rodzin, nieraz mieszkających w skrajnym ubóstwie. Pracowałem z nimi przez rok czasu, na początku nie znając języka, nie znając kultury tego kraju. Czy to był największy problem? Tak naprawdę problemy to mamy tylko w głowie. Pracowałem tam wśród księży. To był dobry czas, dzięki któremu tak naprawdę więcej otrzymałem ja, niż dałem tym chłopcom. Byli to bardzo dobrzy chłopcy, którzy pracowali na swoją przyszłość. Którzy bardzo ciężko pracowali na to, by stać się w przyszłości dobrymi ludźmi. Pracowałem z nimi, żyłem z nimi, uczyłem się, bawiłem. Wszystko robiliśmy razem. I to był największy dar, jaki mogłem otrzymać. Jak tam pojechałem, na szybie był wielki napis w języku hiszpańskim, którego na początku nie rozumiałem. Ale w miarę czasu zrozumiałem, że to, co było napisane, hiszpańska fraza El arte de escuchar y acompañar, czyli sztuką jest słuchać i towarzyszyć. Życzę Wam wszystkim, byście potrafili słuchać i towarzyszyć, nie tylko na misjach, ale wśród swoich rówieśników, wśród swoich rodzin. Wszystkiego dobrego, z Panem Bogiem.
Dziękujemy również Łukaszowi za wypowiedź. I jak słyszymy, Łukasz tutaj mówi o jedności w Kościele. I jego sposób angażowania się w Kościół to właśnie było wyjechanie na misję. A jak Wy angażujecie się w Kościół, w swoją parafię, diecezję?
I też jak to Wasze doświadczenie angażowania się w życie Kościoła zmieniło się na przestrzeni lat? Jak angażowaliście się kiedyś w swoich parafiach? A jak angażujecie się w życie Kościoła na studiach?
Ja od 2009 roku jestem w liturgicznej służbie ołtarza i ta posługa tak naprawdę całe moje życie kształtuje. Zacząłem po pierwszej Komunii Świętej i ta przygoda trwa nadal i wierzę, że będzie dalej trwała. Nie chcę się od tego odłączać, ponieważ to mi daje takie codzienne zjednoczenie z Panem Bogiem, tak? Świętej liturgii, czyli możliwość służby przy ołtarzu jest moją modlitwą. To jak służę, to jest po prostu moja forma modlitwy, dla mnie takiej najbardziej wzniosłej modlitwy. To jest dla mnie taka właśnie forma modlitwy, którą mogę jak najbardziej uwielbiać Boga. I ta moja przygoda z liturgiczną służbą ołtarza chcę, aby trwała jak najdłużej. Poczynając, najpierw był tak ministrantura, potem lektora, teraz jest ceremoniarz. W przyszłości na pewno chcę, aby też był akolita, ale też i potem już jako też jakby osoba duchowna, jako diakon stały, jako mąż, ale już jako diakon stały, tak chcę do końca życia jakoś tak przy ołtarzu służyć.
Ja za czasów podstawówkowych, co prawda jeszcze przed pierwszą Komunią Świętą, należałam do Scholki Misericordia. Ta historia ciągnęła się przez kilka lat, ale niestety Scholka musiała zawiesić swoją działalność, ponieważ pani prowadząca urodziła drugie dziecko i już po prostu nie podołała opiekować się dodatkową 30 dzieci. Ale później wstąpiłam do wspólnoty działającej przy franciszkanach, Franciszkański Ruch Apostolski. Teoretycznie moja przygoda z frajusz się zakończyła kilka lat temu, ponieważ już jestem za stara. Na ludzi w moim wieku akurat w tej wspólnocie wołają dinozaury. Jednak jeszcze w tym roku angażuję się w rekolekcje organizowane we wakacje, na których mam być animatorem. W każdym razie przez kilka lat działania właśnie właśnie we FRA. Angażowałam się również i właśnie w obstawę mszy świętej. Mieliśmy spotkania adoracyjne, mieliśmy spotkania, gdzie rozważaliśmy Pismo Święte. Na samym początku jako uczestnik, później jako animator prowadziłam spotkania po prostu formacyjne, które też nas rozwijały. No trochę żałuję, że ta przygoda się już skończyła i muszę chyba poszukać jakiejś nowej wspólnoty, bo po prostu brakuje mi takiego zgromadzenia się ludzi młodych.
Ja jako mała dziewczynka śpiewam z Holi. To właśnie po pierwszej komunii świętej dołączyłam do Scholi i to był taki piękny czas uwielbiania Pana Boga śpiewem. Później w gimnazjum dołączyłam do wspólnoty, przyszedł do nas do parafii nowy ksiądz i on był bardzo taki młodzieżowy, chciał założyć wspólnotę młodzieżową, zebrał nas, na początku było 20 osób i tam właśnie przygotowywaliśmy rekolekcje, pantomimy, głosiliśmy właśnie Słowo Boże. I tam właśnie też sprzedawaliśmy palemki, organizowaliśmy różne zbiórki, różne akcje i to był właśnie taki czas spędzania wspólnego czasu, również w formacji, a później też właśnie jakiegoś ciasteczka, jakiejś herbatki, czyli takie spotkanie też tak zwana agapa. Natomiast teraz jestem w Scholi Paschalnej, czyli na Triduum Paschalne śpiewamy właśnie podczas liturgii.
Ja jeszcze przed przyjściem tutaj na studia, dokładnie od pierwszej liceum, zaczęłam należeć do oazy młodzieżowej w mojej parafii. Była to grupa formacyjna, na której był czas nie tylko na wspólną modlitwę, na przerabianie Pisma Świętego, ale też mogliśmy wspólnie spędzić czas, wspólnie jakieś tam były organizowane różne gry, zabawy. Jeden ksiądz właśnie z naszej parafii postanowił nas też wysłać do środowiska, do chorych ludzi cierpiących. Mieliśmy różne ciekawe zadania. Parę lat później została mi powierzona funkcja animatora bierzmowańców. Przygotowywałam młodzież do sakramentu bierzmowania. Było to dla mnie ogromne doświadczenie z tego względu, że nikt nigdy nie narzucił na mnie takiego obowiązku. Dlatego, że to był już rocznik, do którego ciężko było dotrzeć, któremu ciężko było przekazać wiarę w Pana Boga. Ciężko było go też przekonać do tego sakramentu. Kiedy mieliśmy te spotkania, właśnie dużo osób rezygnowało też, bo ja od początku mówiłam, że nikt się tutaj nie trzyma na siłę, też dużo osób właśnie chodziło na te spotkania ze względu na nacisk rodziców głównie, dlatego później młodzież odchodziła, ale myślę, że takie doświadczenie tego, że mogę przekazywać wiarę w Pana Boga też i młodszym i tak mniej wierzącym, było naprawdę niesamowite i jeżeli będzie mi dane, no to chciałabym jeszcze w przyszłości też zająć się młodymi osobami i też przygotowywać ich właśnie do sakramentu bierzmowania.
Dziękujemy, że podzieliliście się tym z nami. Tak jak Haniu powiedziałaś, teraz jest ciężko dotrzeć do tych ludzi młodych. Stąd też nasze pytanie, jak oceniacie stan ludzi młodych w kościele? Wiadomo, była pandemia, więc tutaj ludzie też często się bali i młodzi ludzie nie przychodzili do kościoła, ale jak jest teraz, kiedy już pandemia została zniesiona i czy ludzie szukają innych wymówek, żeby nie przyjść, czy jednak wracają?
Myślę, że to nie tylko ludzie szukają wymówek. Ja muszę podzielić się takim przykrym doświadczeniem u mnie w parafii. Od tego roku jest coś takiego, że bierzmowańcy nie mają obowiązku na przykład noszenia książeczek ze sobą, więc tych bierzmowańców praktycznie w ogóle nie widać w tym kościele. I to jest ogromnie przykre. I też podejście młodego człowieka. To też nie chodzi tylko o to, że środowisko ma na nas jakiś zły wpływ, bo to jak zostaliśmy wychowani, to jakimi ludźmi się otaczamy, to też zależy od tego, czy jesteśmy osobami w kościele, czy nie, ale też i podejście księży w tych czasach.
Ostatnią niedzielę byłam w jednym z kościołów toruńskich, gdzie proboszcz podzielił się taką informacją, że w tym roku do bierzmowania przystąpiło tylko 20 osób na około 140, które powinny być. Ale powiedział coś jeszcze bardziej szokującego. Na przyszły rok zgłosiło się tych osób tylko 5. Gdzie również rocznik liczy około 140 osób. Z jednej strony jest to bardzo przykre, ale z drugiej należy się cieszyć chociażby z tych 5 osób, ponieważ widać, że oni mają tę chęć przystąpienia do sakramentu bierzmowania, że robią to w pełni świadomie, a nie jak dużo osób, jak to takie jest przekonanie, że bierzmowanie to jest uroczyste pożegnanie z kościołem w obecności biskupa. Że jednak będą chcieli się dalej rozwijać w tej swojej wierze i dlatego przyjmują ten sakrament w pełni świadomie.
To ja się też jakoś tak odwołam bardzo właśnie do słów Emilii. Uważam, że w dzisiejszych czasach jeszcze bardziej liczą się te słowa, że jakość, a nie ilość. Ponieważ ja na przykład od zawsze w zasadzie jestem takim przeciwnikiem tego, aby bierzmować wszystkich dosłownie jak leci. Dlatego cieszę się, jak są naprawdę świadomi ludzie, którzy świadomie przystępują do tego sakramentu. Mam też doświadczenie ze swoim, tak, sakramentem bierzowania, od którego zaczęło się moje większe jakby nawrócenie do Kościoła. Dlatego myślę, że rozmowa z tymi ludźmi, poszczególnymi ludźmi, i pokazywanie im tego, że to nie jest nic na siłę, że masz do tego po prostu dojrzeć w swoim czasie.
No, sytuacja wiemy, że jest nie najlepsza. Nie ma co ukrywać. Nie dość, że pustoszeją kościoły ogólnie, to tych młodych no nie widać. U mnie w parafii, tak jak dużo było, już mogę powiedzieć, jak to było na przykład na Roratach, mieliśmy bardzo dużo młodych ludzi. Jeszcze za moich czasów, takich jak byłam trochę młodsza. Natomiast teraz to jest garstka młodych ludzi w kościele. Ale no, wydaje mi się, tak jak już tutaj zostało to powiedziane, jakość, a nie ilość. Musimy trzymać się razem i postawić właśnie na tę jakość, bo co z tego, że będzie nas dużo, ale będzie to byle jakość. Chodzi o to, żeby były to osoby, które faktycznie chcą podążać za Panem Bogiem, które faktycznie chcą się angażować i żyją Nim na co dzień.
Niestety powoli zbliża się koniec naszej audycji, ale myślę, że warto zakończyć naszą audycję słowami świętego już Jana Pawła II, który powiedział do młodych, że każdy z was, moi młodzi przyjaciele, znajduje w swoim życiu jakieś Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, o którą nie może nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można zdezerterować. Myślę, że te słowa są też piękne jak na te czasy, żeby ludzie młodzi nie lękali się i nie bali się właśnie podjąć też takiego trudu głoszenia tej Ewangelii. Bardzo dziękujemy Wam za dzisiejszą rozmowę, za dzisiejszą audycję, że zechcieliście podzielić się z nami i z naszymi słuchaczami swoim doświadczeniem bycia w kościele katolickim. A naszymi dzisiejszymi gośćmi byli studenci Hania.
Cześć.
Emilia.
Cześć.
Jakub.
Cześć.
Oraz Magda.
Cześć.
Na dzisiaj to już wszystko, a na następną studencką popołudniówkę zapraszamy Was już za tydzień o stałej porze, a audycję poprowadziły Agata Mieczkowska
i Katarzyna Synowiec.
Do usłyszenia.